To jest Wisła z Polski, 1967 roku, zajął trzecie miejsce.
Jest z turnieju koszykówki. A tu jest taki ciekawy medal, tato. Popatrz, Warszawa, Pomorze, pierwsze miejsce, rzut młotem panów. Czyżby kobiety też kiedyś?
Nie.
38 roku, z maja. No i tu jest Mistrzostwo Polski, czyżby to było pierwsze? Mistrzostwo Polski, 7, 8, 34 rok.
29 był pierwszy. A na tych zawodach miał właśnie takie zabawne zdarzenie. Do rzutu młotem stanęło sporo zawodników z wysokiego wzrostu, dużej wagi, na przykład Helia, Sztylinow, Cydzi, Górski i tak dalej. A ja to był niepozorny, średniego wzrostu. Przy rozgrzewce każdy zawodnik młot przynosił do koła. A gdy ja podchodziłem na rzutni z młotem, odbierano mi go. Sądzono, że jestem przez organizatora wyznaczony do przynoszenia młota, gdyż byłem jeszcze nieznanym zawodnikiem. W końcu zirytowany, że nie mogę się rozgrzać i przygotować do konkurencji, nie dałem i ty zacząłem rzucać, co wywołało zdziwienie. A jeszcze większą konsternację, gdy zajął pierwsze miejsce.
Medale tutaj pokrywa śnieć. Jest to widok dosyć melancholijny, prawda?
No to co są, można mówić, trochę już wiekowe.
Champion. Reportaż Joanny Wiórkiewicz.
Co można zobaczyć takiego w rzucie młotem, żeby móc się tym urzec na całe życie?
To jest walka człowieka z przyrządem. Trzeba opanować ten przyrząd, żeby go nie wyrwał poza obręb koła. Walka z samego sobą, z przyrządem.
W kawałku metalu jest zawarta ogromna siła, prawda? Tak,
dlatego trzeba ją przeciwstawić dużą wagą ciała, no i wzrostem.
Ale panu imponowało to, że może pan się przeciwstawić tej sile?
Starał się jak najbardziej. I trochę te braki wzrostowe, wagowe starał się trochę zastąpić szybkością, techniką. Nie to się udawało. W tym czasie, gdy rozpocząłem treningi, znany był tylko jeden styl, tak zwany amerykański. Wyglądał w ten sposób, że w czasie obrotu przeskakiwała się z nogi na nogi, co wywołało pewne momenty zawieszania w powietrzu. Z utartą stycznością z podłożem. Dopiero w roku 1936 trener niemiecki Christmanns wynalazł inny styl, tak zwany pięta palce. To była technika, że w czasie obrotu przechodziło się z pięty na palce, także cały czas obrotu nogi miały styczność z podłożem. Od tego czasu wyniki rzuci młotem poszły w górę. Na przykład zawodnik niemiecki Blask wygrał na olimpiadzie w roku 1936 w Berlinie rzut młotem z wynikiem ponad 56 metrów, co nowe czasy wynik doskonały. Rekord świata nawet. Nie trudno było przestawić się na nowy styl, gdyż stary styl był zbyt zakorzeniony, ale w końcu się udało. Trudne były wówczas u nas warunki startu. Koło rzutni. Obręcz była bardzo wysoka, wystająca ponad podłożem, 5-8 cm, a podłoże było żużlowe, sypkie. Rzucało się zazwyczaj ze rzutni popnięciem kulą. Także w podłożu pełno było dziur i cała uwagę trzeba było skierować w trakcie obrotów, żeby nie wypaść w dziurę, inaczej straciła się równowagę, uderzała się głowicą młotą o wystającą obręcz i następstwem czego wyleciała się z koła. Aby tego uniknąć, na swój koszt dał sporządzić płaskie koło, na wpół składane, także można było koło złożyć, ułożyć w dowolnym miejscu. Ponieważ młot w tym okresie nie był zbyt rozpowszechniony, trudno było o sprzęt. Więc w własnym zakresie młot sobie tam zrobić, zgodnie z przepisami LA, waga i długość. Oczywiście młot nosiłem na zawody. Gdyż organizatorzy często zastosowali sprzęt niewłaściwy, przestarzały, na przykład duża kula, sztywny pręt z dwoma rączkami z przełomu XIX-XX wieku. Raz nawet kula z długą, drewnianą rękojeścią stylu szkockiego. Było się samoukiem. Nie było żadnych obozów szkoleniowych czy zgrupowań. Nawet przed meczami międzypaństwowymi, na przykład Polska, Czechosłowacja, Grecja, który się odbył w maju 1937 roku, wygrany go przez Polskę, zawody odbywały się na starożytnym stadionie marmurowym olimpijskim w Atenach. Parę dni przed tym otrzymałem zawiadomienie, że powołany został na reprezentację Polski. Stawienie się na punkcie zbornym w Żebrzedowicach w terminie wyznaczonym. Ale nie przysłano biletu ani pieniędzy. Jechało się na własny koszt. W następnych latach też zdobywało Mistrzostwa Polski. To jest w 1933, 1934, 1935 i nawet jeszcze po wojnie w 1936 roku. W swojej karierze sportowej pobiłem 13-krotnie rekord Polski. Podwyższając rekord Polski z 34 metrów na 44. Oprócz lekkoatletyki zawodniczo odprawiałem też gimnastykę sportową, akrobatykę, gry ruchowe, jak koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i nożną. Nie było dawniej takiej wąskiej specjalizacji jak dzisiaj. Jest szeroka wszechstronność. Co sprawiło, że mogę w razie potrzeby wypełniać lukę w innych sekcjach. Jak na przykład w sekcji piłki nożnej. Kiedy bramkarz został powołany do wojska, wstawiony mnie na jego miejsce. Kiedy pierwszy raz stanę w bramce, nie chciano wierzyć, że jestem nowicjuszem. Co nawet znalazło oddźwięk w prasie. Broniłem bramkę kilkanaście razy. Aż przy jednej interwencji zastanę kontuzję, złamanie nosa. Inny przykład. W czasie zlotu z Jędrzejca Kolego w roku 36 w Poznaniu, w godzinach przed południową ćwiczyłem w reprezentacji Okręgu Pomorza gimnastykę przyrządową. W innym czasie odbywała się koszykówka, w której nasza reprezentacja Pomorza nie bardzo się wiodła. Kierownik ekipy ściągnął mnie z przyrządów, aby zasilić drużynę koszykówki, która zaczęła przekierować z Okręgiem Poznańskim, ale w końcu wygraliśmy to spotkanie. A wkrótce po tym meczu odbywał się finał z Okręgiem Lwowskim. W samym południe, latem, na powietrzu. Po ciężkiej walce wygraliśmy to spotkanie. Zdobyliśmy mistrzostwo Związku Sokolego. A po południu tego samego dnia odbywały się zawody lekkoatletyczne. Między innymi w Żółtmłotem. No w tym czasie już byłem zbyt eksploatowany i zająłem w ten czas drugie miejsce za Krypykowskim, który nie był tak eksploatowany jak ja. To tylko tak kilka przykładów z mojej wszechstronnej działalności sportowej. Aż do wybuchu II wojny światowej, to odprawiałem wszelką działalność sportową, walczyłem w obronie Warszawy. A po kapitulacji wzięty do niewoli i wywieziony do Niemiec na roboty. Po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku wróciłem do Bydgoszczy i wstąpiłem do służby kolejowej i KKS WDA. W roku 1946 zdobyłem znów mistrzostwa Polski w rzucie młotem. W 1947 roku trzecie miejsce, a w 1948 roku drugie miejsce.
Jak to się stało? Jakim wysiłkiem woli?
Wielkim wysiłkiem. No i trochę też fanatyzm taki sportowy się tkwił we mnie. To dało mi naprawdę dużo w życiu. No. Przede wszystkim dało mi tą wolę silną. No i tą sprawność, że mogę przetrwać tą niewolę i te wszystkie roboty. Budowaliśmy tą tak zwaną autobanę. No to tam naprawdę jest ciężkie w ogóle, tam trzeba łopatą śmigać przez te 10 godzin. No ale jakoś dzięki temu się przetrwało.
Człowiek jest to taka istota, która się do każdych warunków usiłuje przynajmniej przystosować, prawda? Ale przychodzi koniec wojny i zapomina się o wszystkim i znowu odżywają stare
wspomnienia, pragnienia. No to już to, co się przeżyło w sporcie, to już pozostaje. Przeżycia naprawdę były piękne nieraz. Koleżeńskość, ta rywalizacja, współzawodnictwo.
Po co człowiekowi jest potrzebna ta nieustanna rywalizacja?
No, że w naturze, że każdy się stara być tym najlepszym, wybić się ponad przeciętność. No dzięki sportu to człowiek zapoznaje różnych ludzi, rozmaite ma przygody, zwiedza rozmaite miasta, kraje. No to da wszystko, to naprawdę daje dużo.
Zwiedził pan te Ateny wtedy?
Zwiedziłem. Było bardzo piękne miasto, no co wiecie, piękne. Czyli to jest wszystkie starożytności zwiedzali, muzea, Apokolis. No, największe wrażenie z tym stadion, starożytny stadion olimpijski zrobił na wszystkich uczestników. Naprawdę cały stadion zbudowany z marmuru. Pięknie.
A kto będzie na tych pana urodzinach?
No, wszyscy najbliżsi będą. Krewni, znajomi.
Czy oni też się interesują sportem, tak jak pan?
Synowie to już przede wszystkim. Częściowo, ale byli też sportowcami. Też ćwiczyli gimnastykę. Więc zawsze jest pewna radość dla ojca. I pewna duma, że synowie idą śladem ojca. No i potem się przerzucili na piłkę nożną. No tak. Tego bakcyla sportowego w każdym razie posiadają też. Obecnie są kibicami tylko. Warunki zawodowe nie pozwalają zresztą.
Rodzina.
rodzinne. Ja też miałem rodzinę, mimo to jeszcze uprawiam sporty. Tak? Tylko dzięki pobożliwości mojej żony to też była to, no, sport uprawiała trochę też. No, tak. Miała wyrozumienie w każdym razie dla moich.
Nie chce pan chyba powiedzieć, że poznał pan swoją żonę na boisku?
Raczej na sali gimnastycznej.
O, jednak zgadłam prawie.
Tak, też uprawiała gimnastykę. To. Była członkiem Sokoła też. No i przez to mogą liczyć na wyrozumiałość, na pobożanie pewne, można mówić. Wszystkie sprawy takie domowe, wychowawcze, wszystko leżało na jej barkach. Bo ja tam przeważnie byłem gościem w domu tylko. To się jeździło na zawody, prawie można mówić. Co niedzielę były jakieś zawody. Czy to międzyklubowe, czy międzyokręgowe, czy polskie, czy międzytowarzyskie. No były nawet takie wypadki, gdy przybyłem na obozach jakichś tam kondycyjnych czy przygotowawczych. Gdy wróciłem z obozu po jakichś dwóch miesiącach, to ten młodszy syn mnie nie poznał. Uważał mnie za jako obcego. Te wspomnienia to już nie zginą, bo to są dosyć przyjemne wspomnienia. Na Wołowyżsku, żeby tego nie spisał przez tyle lat.
Ale zamknął to pan raptem na paru kartkach papieru.
No, to jest jak na bazie. No. To właśnie w tym klubie seniorów sportu odbywał się taki konkurs wspomnienia sportowych. No ja myślę, że ja też napisałem, ale nie myślałem nigdy, że ja tam wygram ten konkurs. Tylko jak w skrócie napisałem te wszystkie, tak kilka.
I dostał pan pierwszą nagrodę, album Sport w sztuce polskiej. Lubi pan to oglądać?
Oczywiście.
Żeby być rzeczywiście takim fanatykiem sportu, człowiek musi być wielkim optymistą, prawda? Stale musi żyć nadzieją na następne sukcesy, na następne laury.
Chyba tak, zależy mu na tym, bo inaczej by nie trenował z takim poświęceniem, z takim zaparciem siebie. Nieraz kosztuje to duże zaparcie.
Czy ten optymizm przechodzi potem na inne sprawy życia?
Chyba tak.
Znaczy, że jest pan optymistą?
Zawsze. Chociaż nieraz warunki życiowe były ciężkie po wojnie, ale jakoś się zawsze miło. Będzie lepiej. Jest lepiej.
Przychodzi taki czas, kiedy przestaje się kolekcjonować dyplomy, a zaczyna się kolekcjonować odznaki, odznaczenia, medale.
To sprawia pewne zadowolenie, że jednak nie jest się całkiem zapomnianym.
A co pan ze swojej strony robił, żeby pana nie zapomnieli?
Stałem się tak poniekąd działaczem sportowym, bo działałem w Związku Gimnastyki Sportowej. Później zacząłem oczywiście wychowywać młodzież w gimnastyce sportowej i akrobatycznej. Ja zawsze miałem żyłkę do gimnastyki, do akrobatyki. I pociągało.
Żeśmy powiedzieli, że ojciec był wychowawcą, trenerem. Był trenerem też sekcji gimnastyki akrobatycznej w klubie sportowym Kolbryda. I co ciekawe, to była jedyna sekcja gimnastyki akrobatycznej na terenie miasta i miasta Bydgoszczy. Karierę właściwie wychowawcy i trenera, którą ojciec zakończył swoją działalność w sporcie, zbiegła się z tym, że sekcję tam niestety rozwiązano. Pamiętam, jak ojciec to przeżywał, bo to jednak była jego... To było jego życie. Pamiętam, kiedy przychodził z pracy, zjadał obiad, miał godzinę drzemki i biegł na trening do swoich wychowanków. I wtedy ojciec miał pustkę. To pamiętam, jak dzisiaj, że stało się coś, stała się luka w życiu. Luka w życiu człowieka, który tylko się sportem pasjonował. Potem kolejno, właśnie tak jak wspomniał, zaczął turystykę uprawiać z gronem własnych przyjaciół. Do dzisiaj, jak jest ładna pogoda, nigdy go się w domu nie zastanie. Wsiadają na rower, spotykają się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. I tam chyba razem ze wspomnieniami swojego życia, swojej kariery sportowej dalej ten sport uprawiają.
Czy sport może być dla jednego człowieka tym samym, co dla innego na przykład ogródek?
Całkowicie stara się, żeby plony były jak najwyższe od sąsiada czy tam innego. Chcemy w sporcie. Każdy chce być tym najlepszym.
Wybija ci
ponad przeciętność. Wyszła w krew, można powiedzieć. To już do końca życia pozostanie.